Dzień dobry wszystkim na kanale Zwierzę Ci się.
Dzień dobry.
Jak zwykle przedstawiam tu obecne mama Dorota Sumińska.
Córka Marta Stachowiak. Córka, właśnie. Będziemy dzisiaj mówić o czym?
O matczynej miłości.
O macierzyństwie. A ja bym chciała, żebyś ty, bo ty jesteś świeżą dość mamą, bo od 2 lat 8 miesięcy.
Siedmiu
z kawałkiem jesteś mamą. Czy w związku z tym w twoim poczuciu twojego jestestwa, w twojej osobowości, w twoim w ogóle patrzeniu na świat coś się zmieniło? Odkąd on się urodził, syn twój Eryk Maurycy?
Tak, i to jest rzecz, która niby jest oczywista, ale ja się jej nie spodziewałam. Zawsze byłam wrażliwa na czy piękno, czy cierpienie mniejszych, słabszych zwierząt, dzieci. Zawsze było mi to bliskie. Natomiast to, co się stało ze mną po tym, jak urodziłam Eryka, przekracza w ogóle moje najśmielsze wyobrażenia o tym. Ja w tej chwili, patrząc na, są zbiórki na dzieci ciężko chore, które należy wspomóc, ja albo płaczę, albo mam 2 godziny, jak to się mówi, w plecy, bo od razu myślę o tym dziecku i aż mnie trzęsie w środku. To jest coś nie do opisania, coś, czego nigdy nie czułam wcześniej. Wiadomo, że współczułam, wiadomo, że jak mogłam, wpłacałam na różne organizacje jakieś symboliczne kwoty, ale teraz to urosło do potęgi X i jest to nawet uciążliwe momentami, dlatego że nie mogę skupić się na pracy, bo nagle się okazuje, że pojawia się dziecko w potrzebie, obecni uchodźcy, którzy przekraczają naszą granicę z małymi dziećmi. Mnie te dzieci najbardziej bolą, bardziej niż przed urodzeniem mojego syna, zdecydowanie.
A czy masz jakieś takie chwile, kiedy wyobrażasz sobie, że jemu mogłoby się coś stać?
Bardzo często. I wyobrażam sobie, że mógłby być w sytuacji każdego z tych dzieci. Czy to dziecka matki, która ucieka przed wojną, czy to dziecka, które nagle okazało się nieuleczalnie chore. I nawet teraz, jak o tym mówię, mając bardzo zdrowego i szczęśliwego syna, to trzęsę się w środku. Więc może już nie będę mówić.
No i właśnie to jest to, czym nie różnimy się od innych samic, zwierząt, ssaków społecznych. Nie tylko ssaków. Też ptakami bywa różnie, ale mówmy w tej chwili o ssakach. O ssakach, szczególnie ssakach społecznych. Dlatego, że za to coś, o czym ty mówisz, odpowiedzialne są hormony. I one oczywiście zaczynają się wydzielać jeszcze wtedy, kiedy ssacze mamy są w ciąży i dlatego wtedy stają się bardzo czułe dla swoich zwierząt. Ja zawsze mówię takim przyszłym mamom, które noszą jeszcze w swoim brzuchu nienarodzone maleństwo, żeby pamiętały, jeżeli mają psa, którego wtedy tulą, kochają, całują, mają dla niego bardzo dużo cierpliwości i wyrozumiałości, żeby pamiętały.
I czasu,
żeby się nic nie zmieniło po urodzeniu dziecka, żeby dalej okazywały mu tyle samo miłości. Bo jeżeli tak nie będzie, to pies stanie się zazdrosny. I nie tylko będzie cierpiał z tego powodu, ale będzie również, nie będzie lubił dziecka, no bo dziecko stanie się jego konkurentem do ukochanej osoby, która jeszcze niedawno była dla niego po prostu aniołem, a teraz nagle jest zajęta zupełnie kim innym i do kogo innego zwraca się w podobny sposób. To jest bardzo ważna informacja dla wszystkich przyszłych mam, które mają pod swoją opieką zwierzęta, szczególnie psy. Koty nie są społecznymi, nie są też aspołeczne. Też potrafią być zazdrosne, ale nie w taki sposób jak pies, więc pamiętajcie o tym, że albo poskromić ten wylew prolaktyny, że tak powiem, bo jest taki hormon, który jest odpowiedzialny nie tylko za to, że ssacze mamy mają mleko, którym potem karmią swoje dzieci, ale również za tę czułość, za tę troskliwość. Tam więcej hormonów bierze w tym udział, ale prolaktyny aż tyle w tym okresie nie ma normalnie, kiedy jest samica w ciąży, czy też niedługo po urodzeniu swojego dziecka. Więc to jest ten instynkt, bardzo silny instynkt macierzyński, który mają małpy, krowy, świnie, suczki, konie, klacze i mnóstwo innych ssaczych mam. I tutaj się naprawdę niczym nie różnimy od zwierząt. I chcę powiedzieć również bardzo ważną rzecz, dla wszystkich tych mam, które tego nie czują, dlatego że w jakiś sposób one często są dyskryminowane. Takie mamy, ja znam sama, mam takie znajome, które mówią, słuchaj, ja kiedy urodziło się moje dziecko, naprawdę ja nic takiego nie czułam. Ja wiedziałam, że się muszę o nie troszczyć, ja się o nie troszczyłam, ale nie czułam tego wszystkiego, nie miałam takiej potrzeby bycia ciągle z tym dzieckiem, więc to jest absolutnie, nie można za to winić tych mam, dlatego że każdy człowiek i każda kobieta i każda samica jest troszkę inna. Nie tylko z wyglądu, ale również jeżeli chodzi o działalność gruczołów, które wydzielają hormony. I te panie, które tego nie czują, naprawdę nie mogą siebie winić i nie mogą mieć do siebie pretensji. Na szczęście jest tak, że wychowanie w społeczeństwie uczy przyszłą matkę tego, jak powinno uczyć, przyszłą matkę, jak się zachowywać względem dziecka. I to, że ona tego nie czuje, nie znaczy, że będzie złą matką. Ona może być świetną matką. Nawet powiedziałabym, że czasem, jeśli nie jest taką nadgorliwą matką, nie trzęsącą się nad dzieckiem, to może być czasem nawet troszkę lepiej dla dziecka. Chcę powiedzieć, że spośród tych zwierząt, które są chyba jednymi z najczulszych matek, są krowy. My oczywiście nie pozwalamy im być matkami, bo wszyscy ci, którzy piją mleko, jedzą sery, muszą wiedzieć, żeby to było, trzeba odebrać i zabić na eskalopki dziecko krowy, która potwornie cierpi z tego powodu, właśnie dlatego, że u niej instynkt macierzyński jest niezwykle silny i ktoś powie, no tak, mnie porównywać z krową, no tak, ale gdyby ciebie porównać z krową, to okazałoby się, że w wielu przypadkach ten instynkt macierzyński u krów jest znacznie silniejszy niż u kobiet. I one są bardzo, bardzo czułymi i kochającymi matkami. Cudownie by było, gdyby im się na to pozwalało i pozwalało żyć, więc taka prośba o przechodzenie na weganizm właśnie z tego powodu. Ale nie o tym dzisiejsza nasza rozmowa. Jest takie słowo, które, znaczy nie, takie stwierdzenie, takie, które ma taki pejoratywny wydźwięk, jak się mówi do jakiejś matki, a to jest taka małpia miłość u tej. Tak. Jak, co ty o tym myślisz?
Co myślę o małpiej miłości? Tak. Małpia miłość.
Czyli, co to jest małpia miłość?
Jakbym powiedziała, że miłość nadgorliwa, to bym nie w pełni oddała znaczenie słowa. Ale to jest taka miłość, która całkowicie pochłania matkę w kierunku dziecka. I to dziecko jest niejako, no jak sobie wyobrażamy małpę, która ze swoim dzieckiem żyje, to nosi je na sobie i to bardzo długo. To
cały czas. Ona nigdy, jak jest bardzo malutkie, nigdy go nie odkłada do łóżeczka czy do wózka.
Tak, po prostu je cały czas ma na sobie, na brzuchu bądź na plecach, to dziecko do niej przyczepione. I stąd się właśnie chyba wzięło to powiedzenie o małpiej miłości.
Jako taki...
Tak, że to jest, że niby dziecku się nie daje pobyć trochę w samotności, że nie daje mu się...
Swobody, tak?
Swobody, brakuje mi w tej chwili słowa, zaraz sobie je przypomnę. Autonomiczności, dziecko nie ma. Co sądzę o małpiej miłości? Do pewnego momentu jest to chyba najlepsza droga, jaką można z dzieckiem współtworzyć, ale do pewnego momentu.
Ale małpia miłość, to znaczy ta miłość kurczowa, jeśli tak można o niej powiedzieć, trwa do pewnego momentu. Dlatego, że to nie jest tak, że małpa, załóżmy rezus, prawda, taka małpa, która płaci chyba najwyższą cenę za to, że świat się dowiedział, że łatwo ją utrzymać w niewoli i robi się na tych małpach od wieków mnóstwo doświadczeń, co jest zresztą nie tylko na tych, ale rezusy szczególnie. Do pewnego momentu, wtedy kiedy rodzi się drugie dziecko, następne dziecko, cała uwaga matki jest skupiona na tym nowym dziecku, a to drugie już musi się jej pilnować. Zresztą to pierwsze, jak już jest trochę większe, to już nie jest na brzuchu, tylko siedzi na plecach i musi się mocno...
Jest to mniejsze.
Tak, musi się mocno trzymać. Więc to nie jest tak, że to jest zawsze, to jest na odpowiedni czas. Ja sądzę, że tak samo powinno być u ludzi. Ja chciałam opowiedzieć takie zdarzenie, taką moją obserwację z Parku Narodowego na południu Indii, Parku Periyar, gdzie miałam taką sposobność obserwować dużą rodzinę rezusów, która mieszkała przy maleńkim hoteliku, prawie że w hoteliku, który znajdował się już na terenie parku, poza bramą, poza tym miejscem, gdzie kończył się rezerwat. Nawet pod ten hotelik podchodziły w nocy tygrysy. Ale przy hoteliku i w hoteliku ta rodzina rezusów czuła się kompletnie bezkarna, bo tam nikt nie mógł im zrobić żadnej krzywdy, a one bywają zmorą okolicznych ludzi, chociażby tych, którzy mają kramy z owocami. Więc tam były one zupełnie, zupełnie swobodne i można było je naprawdę godzinami obserwować. A to była bardzo liczna rodzina z takim liderem macho i było bardzo dużo mam z małymi dziećmi. I te mamy okupowały z reguły taki, były schodki, był daszek i one siedziały na tym daszku razem ze swoimi malutkimi, można powiedzieć, raczkującymi dziećmi. Tam oczywiście na tym daszku nie było żadnej poręczy, nie było żadnych nianiek, były tylko te mamy zajęte iskaniem siebie nawzajem, jakimiś swoimi sprawami i te dzieci, które po tym daszku raczkowały. Wyobraźcie sobie Państwo, że nigdy tak się nie stało, żeby któreś dziecko stamtąd spadło, dlatego że zawsze, kiedy było już na granicy krawędzi, jakaś ręka je łapała. Więc czujność tych matek była niesamowita.
Podzielność uwagi.
Natomiast równie ciekawe było to, kiedy obserwowałam, bo drugim takim miejscem już ze starszymi dziećmi ulubionym była taka fontanna, gdzie fontanny praktycznie nie było, tylko był basen ogrodzony murkiem. I na tym murku one też bardzo lubiły siadywać i tam dzieci też baraszkowały. I zdarzało się, że któreś dziecko wpadło do tego baseniku i podnosiło straszny raban. I wtedy mama wcale nie rzucała się natychmiast, czekała chwilkę i dopiero po chwilce wyciągała. I następnym razem to dziecko już bardzo uważało, żeby do tej wody nie wpaść. Więc małpia miłość jest naprawdę, powinno to być nagrodą dla każdej mamy, jeżeli powie się jej, że kocha swoje dziecko małpią miłością, tymczasem, czy też krowią miłością, tymczasem wcale tak nie jest.
Ale to się chyba bierze stąd, że niektóre mamy z małpią miłością wchodzą z dzieckiem w okres dojrzewania, w okres studiów, potem w okres układania sobie życia przez to dziecko i organizowania własnej rodziny, a małpia miłość dalej trwa.
To ze szkodą wielką, szkodą dla dziecka, ale to już jest taka chorobliwa, powiedziałabym, miłość, jeżeli coś takiego, znaczy miłość to w ogóle nie może, prawdziwa miłość nie może być chorobą, natomiast myślę, że taka nadopiekuńczość wtedy, kiedy dziecko już potrzebuje jakiejś samodzielności, jest bardzo niedobra i to jest wielką krzywdą dla dziecka i krzywdą dla tej mamy, bo dziecko będzie się wyrywać, dziecko będzie uciekać, mama będzie cierpieć. Więc to każda przesada jest niedobra, ale chcę teraz przejść do następnego etapu, prawda? Bo jest ten pierwszy etap, kiedy matka ssacza chce mieć dziecko jak najbliżej siebie, tak żeby ono nie oddalało się. No, niestety dzieci ludzkie muszą leżeć w łóżeczku, mówi się, że muszą popłakać, to jest absolutna nieprawda. Malutkie dzieci wcale nie muszą popłakać, bo jak płaczą, to znaczy, że czegoś potrzebują. No, że są małymi terrorystami, oczywiście, że są, no, ale jak ktoś się decyduje na dziecko, to musi się zdecydować na taki malutki terroryzm domowy. Potem przychodzi taki czas, kiedy to dziecko dorasta, ale zanim do tego przejdziemy, chcę powiedzieć, że nie wszystkie ssacze mamy są właśnie takie jak małpy, że ciągle przy sobie trzymają swoje dzieci. Takim najlepszym tego przykładem jest zajęcza mama. Czy coś wiesz o macierzyństwie zajęczycy?
Zaginasz mnie. No, muszę trochę powiedzieć to na wizji.
No tak.
Bo nie wiem.
Moja córka nic nie wie. Ja na chwileńkę muszę przeprosić, bo ja muszę wpuścić, bo ja jestem małpią mamą psów i ponieważ Lolek właśnie chce wejść, więc ja muszę na chwileczkę odejść i go wpuścić. O, chodźcie.
Ja małpio niańczę kota.
Ja już jest, to jest sekunda i już jestem.
Ile Rudolf ma lat?
20.
No
Rudzik ma 20, Rudolf Rudzik, Rudy po prostu. Więc chcę powiedzieć, że zajęcza mama z całą pewnością w głowie i w duszy i w sercu bardzo troszczy się o swoje dzieci, ale zaraz po ich urodzeniu zostawia je w malutkiej kotlince, schowane i odchodzi daleko. Dlaczego tak się dzieje? Dlaczego nie siedzi przy tych dzieciach? Jak sądzisz?
Sądzę, że nie chce zwabiać tam drapieżników.
No właśnie. Zajęcze dzieci są zupełnie, zupełnie bezbronne. Natura pomaga trochę mamie zajęczej, dlatego że one niczym nie pachną. Nie mają żadnego zapachu, żeby na przykład lis nie mógł wywęszyć. Mama ma zapach. W związku z czym nie może być blisko nich, zostawia je i karmi je raz na dobę, góra dwa razy na dobę. I to też nie podchodzi bezpośrednio do swoich dzieci, tylko długo obserwuje miejsce, gdzie je zostawiła. Jeżeli jest pewna, że nie ma tam żadnego zagrożenia, podchodzi na pewną odległość i zaczyna wydawać taki dźwięk jakby klaskanie. I one wtedy bardzo szybko do niej biegną, szybciutko, bardzo krótko, ona ma bardzo tłuste mleko, bardzo kaloryczne. Szybciutko piją i z powrotem uciekają do swojej kryjówki. Co więcej, ona robi jeszcze coś takiego, że po dwóch, trzech dniach, jeżeli ma dwoje dzieci, to jedno zostawia w jednym miejscu, a drugie przenosi, prowadzi do innej kotlinki, tak, żeby jeżeli drapieżnik jednak znajdzie któreś dziecko, to żeby zjadł tylko jedno, a drugie żeby zostało, więc to jest bardzo trudne macierzyństwo, zarówno trudne dla zajęczycy, jak i dla małych zajączków. I mówię to po to, żebyście Państwo pamiętali, a już jest czas, już zbliża się czas, że będą małe zajączki, które można gdzieś znaleźć. Co prawda zajęcy już prawie w ogóle nie ma, no ale ktoś może mieć tyle szczęścia, a nie szczęścia zajączek, że ktoś znajdzie takie malusieńkie zajączątko, które będzie gdzieś w jakiejś kotlince schowane i powie, no nie ma nigdzie mamy, muszę je zabrać. Tak. Nie wolno tego robić. Proszę nie dotykać, nie stać tam, natychmiast stamtąd uciekać. Dlatego, że stojąc tam, już się bardzo niepokoi mamy zajęczycę, która gdzieś z dużej odległości, my jej nie zobaczymy, a ona nas zobaczy i będzie już się bała, że jednak przyszedł drapieżnik, człowiek jest najgorszym drapieżnikiem i zające o tym doskonale wiedzą. To samo dotyczy małych sarenek, to samo dotyczy małych, malutkich jeleni. One też, kiedy są gdzieś przycupnięte w jakichś krzakach i mamy nigdzie nie widać, to nie znaczy, że mamy nie ma. Mamy sarnie, mamy jelenie, również zostawiają swoje nowonarodzone dzieci w bezpiecznym według nich miejscu i idą się paść. I nie stoją tam po to, żeby nie kusić losu, ale ich poziom hormonów odpowiedzialnych za tak zwaną miłość macierzyńską też jest wysoki. Tylko miłość nie jedno ma imię i to wiemy. I wyraz też nie jeden. Czasem warunki nakazują pewnemu gatunkowi właśnie takie zachowania. Ale chcę wrócić do tego, że szczególnie u gatunków społecznych, człowiek jest gatunkiem społecznym, szczególnie u nich ta więź między dzieckiem a matką pozostaje na bardzo długo, bo mówi się na przykład o ludziach, że prawda, u ludzi ta miłość macierzyńska czy ojcowska, to jest jeszcze inna para kaloszy, ale powiedzmy macierzyńska trwa do końca życia u człowieka, a tymczasem u zwierząt nie. I to jest nic bardziej mylnego, dlatego że u zwierząt społecznych, u takich, które trwają w tych grupach rodzinnych przez całe życie, ta więź pozostaje przez całe życie. U zwierząt prowadzących samotny tryb życia musi to pęknąć, muszą się rozdzielić, bo każdy...
Nie byłoby samotności.
Dokładnie. Więc dlatego na przykład w stadach takich psów, zdziczałych psów, które... zdziczałych to złe słowo, takich no bezdomnych psów, wolnych psów, które na przykład można spotkać na Sri Lance, tam jest dużo takich grup psich, które należą tylko do siebie. Te więzi między tymi psami trwają do końca życia, dlatego że wszystkie te szczenięta, które się tam rodzą, jeżeli przeżyją, zostają w tej grupie rodzinnej. Tak jest właśnie u wilków, dlatego że watacha wilcza nie jest niczym innym jak rodziną. jest mama, jest tata i są pokolenia ich potomstwa i one już zawsze trwają razem. No czasem to się rozpada głównie z powodu człowieka, który na przykład zabije samicę czy samca alfę i watacha się rozpada i wtedy wszystko się rozpada i rodzina się rozpada, ale to w każdej rodzinie tak jest. Czy zostało nam jeszcze trochę czasu?
Dwie minutki,
bo ja nie chcę, żeby się panowie poczuli dotknięci i chciałabym chociaż słowo o miłości ojcowskiej.
Ale u panach można zrobić osobny odcinek.
No tak, no trzeba będzie, więc ja tylko powiem panowie, my na pewno zrobimy o was i o miłości ojcowskiej, żebyście się nie czuli dotknięci, bo wcale nierzadko tak bywa, że dużo większą troskę względem potomstwa, mówię o ludziach, wykazują tatusiowie niż mamy. I tak bywa naprawdę. I to wcale nie jest rzadkością. No więc minutki dwie nam chyba minęły.
No, powiedzmy. Bardzo. Ja jeszcze chciałam tylko dorzucić do twoich rodzin, które do końca życia hołubią swoje więzi, stada słoni.
Ależ oczywiście. Zabrakło mi słonie, tutaj. Bawoły. Jest bardzo dużo takich, likaony. Jest bardzo dużo takich zwierząt, które tak samo kochają całe życie. Krowy, gdyby mogły być wolne, miałyby stałą więź ze swoim wolne i żyć zgodnie z tym, jakie życie jest im przeznaczone, byłyby w stałej, bardzo serdecznej więzi ze swoimi matkami, córkami, ciotkami, wnukami, bo takie są naturalne więzi u krów, tylko my im na to nie pozwalamy.
Drobna refleksja, smutna w związku z krowami na koniec. Mówiłaś o tym właśnie, że matki krowie nie mogą wychowywać swoich dzieci, bo dzieci są przeznaczane na eskalopki. Eskalopki dla kogo? Dla naszych dzieci, jako najlepsze mięsko.
Tak.
Dla najmłodszych, to królik, prawda. I cielęcina. Spójrzcie Państwo, jaki paradoks. Okropny.
Okropny i to jest nieprawda. Naprawdę nieprawda. Dzieciom wcale nie jest to potrzebne, ludzkim. A życie dzieciom nieludzkim jest tak samo potrzebne, jak wszystkim innym. I tym miłym akcentem będziemy kończyć.
I do zobaczenia.
Do zobaczenia.
Za tydzień.
Do zobaczenia.